przewodnikowi chóru według Jedutana psalm Dawidowy. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od Niego jest zbawienie moje. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieje. Dopókiż wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, by go rozbić, jakby był ścianą pochyłą, zwalonym murem. Zaiste zamyślają go strącić z wysoka, lubują się w kłamstwie. Ustami swymi błogosławią, ale w sercu swym złorzeczą. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją. Przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie, wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Tylko tchnieniem są synowie ludzcy, synowie mężów, zaś zawodni. Na wadze podnoszą się w górę, wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie. Nie ufajcie wyzyskowi, ani nie pokładajcie w grabieży daremnie nadziei. Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga i że u Ciebie, Panie, jest łaska, bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków jego. Główną przewodnią myślą tego psalmu jest zdanie, które powtarza się trzykrotnie. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Jedynie w Bogu, bracia i siostry, jest uciszenie duszy naszej, uciszenie naszych emocji, naszego serca. Biblia mówi tutaj: ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie, wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. A więc każdy czas, każda pora, każda chwila jest dobra, aby Bogu zaufać. Czasami ludzie mówią, że jest już zbyt za późno. Że w niektórych sytuacjach jest zbyt już może za późno. To tak jak kiedy lud otaczający Pana Jezusa Chrystusa był już tak bardzo znużony i Pan nie chciał ich puszczać, aby szli głodnymi, będąc głodnymi, powiedział do uczniów: dajcie im jeść. A wtedy uczniowie powiedzieli, że to już jest późna pora i to miejsce jest puste. A pora jest zbyt późna. A więc zwróćmy uwagę, jak patrzy człowiek. Człowiek jest bardzo ograniczony w swoim patrzeniu, rozumowaniu, ale Pan Jezus, dla Niego nigdy nie jest za późno i to, że to miejsce było puste, to też dla Niego nic nie znaczyło. Pan nakarmił ten lud w cudowny sposób. Nie było to za późno. A więc Biblia mówi nam, abyśmy w każdym czasie ufali Bogu. W każdym czasie wylewali przed Nim swoje serce. Dlatego, że Bóg jest ucieczką. Bóg jest twierdzą. Tak mówi nam Słowo. Wielu ludzi ucieka dzisiaj. Ucieka w alkohol, w narkotyki. Ucieka w jakieś różnego rodzaju przyjemności po to, by odstresować się, na chwilę zapomnieć o jakichś problemach. Ale wiemy, że tak naprawdę to nie jest rozwiązaniem problemu. To jest takie powierzchowne zaleczenie rany, która za chwilę się otworzy i jeszcze ze zdwojoną siłą da o sobie znać. Tak działają te zastępcze środki, tak można byłoby to nazwać. A więc Bóg jest ucieczką. Jeśli mamy gdziekolwiek uciekać, jeśli masz ochotę uciekać, jeśli masz wszystkiego dość, to zawsze możemy pójść do Jezusa, bo On jest naszą twierdzą i On jest naszą ucieczką. I do Niego możemy przyjść w każdym czasie. Co to oznacza przyjść do Jezusa w każdym czasie? Po prostu wyciszyć się przed Nim i mówić do Niego, modlić się do Niego, opowiedzieć Mu wszystko to, co w moim sercu jest, o swoich lękach, strachach, o tym, co sprawia, że mam ciężar w sercu. Kiedy człowiek w taki sposób wypowiada słowa do Chrystusa z ufnością, oczekując na to, że Pan dopomoże, bracia i siostry, już po takiej modlitwie przychodzi ukojenie, przychodzi poprawa, przychodzi Boży pokój. Może jeszcze nie od razu Bóg rozwiąże jakiś dany problem, ale zwróćmy uwagę, że kiedy oddajemy to Jezusowi z wiarą, to Pan odbiera to od nas, zabiera ten ciężar i On go już niesie od tej pory. Twoje serce jest naprawdę wolne, zaufałeś Bogu i oczekujesz na czas, na porę, aż On swoją mądrością rozwiąże wszystkie nasze problemy, czy potrzeby, czy troski, cokolwiek by to nie było. A więc widzimy tutaj, jesteśmy wzywani do tego, aby ufać Bogu w każdym czasie, dlatego że tylko w Nim jest uciszenie naszej duszy. To jest powiedziane, że od Niego jest zbawienie. On jest opoką moją, zbawieniem moim. To słowo zbawienie oznacza ratunek, ocalenie, dosłownie ocalony, zbawiony, uratowany, ocalony. Takie jest tłumaczenie tego słowa. Ocalony, uratowany. A więc, bracia i siostry, On nie ratuje tylko nas od piekła i od potępienia. Tak, ratuje oczywiście, ale nie tylko. On nas ratuje i ocala od różnych sytuacji życiowych, w których się znajdujemy. Od Niego jest ten ratunek, od Niego jest ocalenie. On jest tym, na którym możemy się oprzeć. Jest tą skałą, opoka, to jest inaczej skała, mocna skała, na której możemy się oprzeć. Dlaczego w Biblii jest pokazane Chrystus jako skała? Kiedy byliśmy w Szwecji, jadąc przez Szwecję i częściowo przez Norwegię, widzieliśmy, jak często całe wioski, całe małe miejscowości budowane są na skałach. Inżynierowie wykorzystują to podłoże, które jest niezastąpione, które jest najsilniejsze, najmocniejsze. To jest niezrównany fundament, skała. Jakże wiele domów jest budowanych bezpośrednio na skalę. Ci, którzy budują domy, mają swoje sposoby, aby łączyć ten dom z tą skałą. I bracia i siostry, i Bóg ma też swój sposób, aby połączyć nas ze skałą, z Jezusem Chrystusem, poprzez krew, poprzez wiarę, poprzez Ducha Świętego. Możemy trwać w Bożej łasce. Możemy trwać w Jezusie Chrystusie. Pan chce połączyć, Bóg Ojciec chce nas połączyć z tą skałą, którą jest Jezus Chrystus. Przez krew, przez zwycięstwo Golgoty. Przez to, że my w to uwierzyliśmy, czyli przez wiarę. I Pan posłał nam Ducha Świętego. A Duch Święty nas prowadzi w ten sposób, że zawsze pokazuje nam i wskazuje na Jezusa, na Chrystusa. A więc chciejmy powstać, aby oddać chwałę, aby wyrazić naszą wdzięczność.
Otwórzmy Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział. Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat działania Ducha Świętego w życiu ludzi wierzących. Ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na pewną różnicę, która występuje, kiedy jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym, a więc nie jesteśmy jeszcze ochrzczeni Duchem, tylko zapieczętowani. Mamy ten zadatek Ducha. Jest to moment, kiedy się nawracamy, kiedy robimy te pierwsze kroki za Panem. I chcielibyśmy też w tym zwiastowaniu zobaczyć różnicę, kiedy zostaniemy ochrzczeni Duchem Świętym. Jak zmienia się nasza służba, w jaką jakość, nowy wymiar Bóg wprowadza wtedy człowieka wierzącego. I chciałbym przeczytać te pierwsze 11 wersetów. I tutaj jest, wiecie, zawarta prawda nie tylko o Duchu Świętym. I chciałbym, żebyśmy te wszystkie tematy tak chociaż pokrótce omówili, bo są to ważne tematy. I aż dojdziemy do tego głównego tematu, o którym chciałbym jak gdyby trochę więcej powiedzieć. Więc czytajmy od pierwszego wersetu, pierwszy rozdział, do pierwszych 11 wersetów. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku. Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne dowody tego, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. a spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich. I rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście, idącego do nieba. Na razie tyle. W pierwszym wersecie czytamy, że Pan Jezus czynił i czego nauczał. I jest to nieprzypadkowa kolejność słów tutaj użytych, że Pan Jezus pierw czynił, a później dopiero nauczał. Wiecie, wielu ludzi jest, którzy czynią na odwrót. I powiem wam, że często ja spotykam takich ludzi w życiu takim prywatnym, którzy właśnie w ten sposób funkcjonują. Chcieliby być osobami, które mają wpływ na otaczający ich świat, ale wolą jak gdyby zacząć od tej drugiej strony. Wolą nauczać, a nie pokazać. I Pan Jezus tutaj w tym krótkim takim wersecie powiedział, jak my mamy czynić. Jeżeli my jako ludzie wierzący chcemy mieć wpływ na otaczający nas świat, chcemy mieć wpływ na braci i siostry w Kościele, oczywiście ten pozytywny wpływ, pierw musimy to pokazać swoimi czynami. Wiecie, są ludzie, którym mówienie nie sprawia trudności, tak jak mi. Zawsze dobierają ładne słowa, zawsze te zdania są takie, wiecie, tak to płynie z nich, mają jakąś tam charyzmę. I wiecie, oni mogą mówić godzinami, ale opowiadają o rzeczach, których nigdy w życiu nie doświadczyli. Opowiadają historie, które nigdy nie wydarzyły się w ich życiu, ale robią to z takim przekonaniem, robią to w taki sposób, jak gdyby w tym byli, tak? Ale kiedy przyjdziesz do takiego człowieka, szukając porady, szukając pocieszenia, bo myślisz, że on też przechodził coś podobnego, to u tego człowieka nie znajdziesz pocieszenia, nie znajdziesz porady, nie znajdziesz jakiegoś podniesienia. On, wiecie, on tylko o tym wie. On tego nie przeżył. On nie może tobie w tym pomóc. A Pan Jezus pierw czynił. I to jest takim doskonałym wzorem, że Pan Jezus pierw czynił, a później nauczał. I kiedy czytałem ten fragment Bożego Słowa, zacząłem się zastanawiać, wiecie, tak ogólnie nad swoim życiem, jak ja funkcjonuję w pracy. I zobaczyłem, że na przykład w pracy to całkowicie się spełnia. I dopiero uświadomiłem sobie, że to, co ja praktykuję gdzieś tam w swojej pracy, że to jest z Biblii, że to nie jest jakiś mój wymysł, ale że to jest z Biblii, że to jest po prostu takie biblijne i że to działa. I no nie będę się tam, wiecie, jakoś w szczegóły akurat tu w tym temacie wdawał, ale rzeczywiście, kiedy my pierw czynimy, a później mówimy, jest to najlepszy sposób nauczenia na przykład nowego pracownika wykonywania obowiązków, które mu powierzamy. Tak? Ja często gdzieś tam mam jakichś brygadzistów, to właśnie wpajam im właśnie tą zasadę. Mówię, pokaż, jak to ma być zrobione, a później dopiero mów, później dopiero tłumacz. Nie na odwrót. Wiecie, bo przychodzą ludzie i oni chcą być od razu nauczycielami. Stoją, ręce w kieszeni. Tutaj pa, tu weź i tu weź. I wiecie, taki człowiek później męczy się na tym stanowisku, bo on nie może sobie tych pracowników jakoś nauczyć. Nie może ich niczego nauczyć, tylko stoi i pokazuje palcem, a kiedy on odejdzie, to oni już sami nie wiedzą, co dalej mają robić. Ale kiedy człowiek przyjdzie i pierw bierze takiego świeżego pracownika, ten pracownik nic nie robi pierwszego dnia. On tylko chodzi za tym, który go uczy, a on robi wszystko za niego. I pierwszego dnia on się tylko patrzy, co on robi. Drugiego dnia już mu pozwala coś tam zrobić, a trzeciego dnia dopiero on go czegoś uczy. I on ten świeży robi, a ten dopiero coś tam mu tłumaczy. I to działa. I to jest ze Słowa Bożego. I wiecie, tak czytając to mówię, to byłem zaskoczony, że to nie ja wymyśliłem, tylko że to Bóg wymyślił. I naprawdę to działa. I chwała Jezusowi za to, że Jego Słowo jest prawdziwe i w takim zwykłym, potocznym życiu, wiecie, ono się sprawdza i ono bardzo, bardzo dobrze działa. I czytamy tutaj w 3 rozdziale, że kiedy Pan Jezus po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne dowody, ukazując im się przez 40 dni, mówiąc o Królestwie Bożym. Drodzy bracia i siostry, zacząłem się zastanawiać, dlaczego Pan Jezus nauczał o Królestwie Bożym? Czyżby tematy się wyczerpały, a może nie było jakiegoś już takiego tematu na, wiecie, pod ręką? Dlaczego nie mówił o uświęceniu, o oddzieleniu od tego świata? Dlaczego nie poruszył jakichś innych tematów duchowych? Dlaczego nie mówił o fundamencie, jakichś fundamentalnych doktrynach, ale mówił o Królestwie Bożym? I to przez 40 dni. No na pewno byłyby jakieś lepsze tematy. Ale wiecie, kiedy spojrzymy do Ewangelii i zobaczymy, od czego Pan Jezus zaczął swoje zwiastowanie, to w 4 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzieś miałem zapisany werset, ale wiemy, że jest to w 4 rozdziale Ewangelii Mateusza, Pan Jezus, kiedy zaczął głosić Ewangelię, to zaczął mówić o Królestwie Bożym. I temu zwiastowaniu towarzyszyły znaki i cuda. Kiedy mówił o Królestwie Bożym, uzdrawiał ludzi, podnosił ludzi z niemocy, z chorób. I jest to dla nas takim przykładem, że kiedy znajdziemy się w Królestwie Bożym, kiedy dostąpimy obywatelstwa Królestwa Bożego, to w naszym życiu to samo może się dziać. Możemy być uzdrawieni przez Boga. Bóg może nas dotknąć fizycznie, ale nade wszystko nasza dusza i nasze życie może zostać uzdrowione. Dlatego Pan Jezus podkreślał ważność Królestwa Bożego w naszym życiu, naszej obecności w tym Królestwie. I kiedy zaczynał swoje wielkie zwiastowanie, my mamy to zapisane jako kazanie na górze, 5 rozdział, 3 werset, jeżeli chcecie, zerknijcie tam, to powiedział, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Boże. Zobaczcie, przez całe nauczanie Jezusa przejawia się, przewija się temat Królestwa Bożego. Pan Jezus pokazuje Królestwo Boże swoim uczniom. Pokazuje, jak ważne jest to, aby wejść do tego Królestwa, aby móc czerpać z mocy Bożego Królestwa. I kiedy idziemy dalej, to powiedział też coś o naturze tych, którzy chcą wejść do tego Królestwa. Mówi w 11 rozdziale tej samej Ewangelii, gwałtownicy porywają Królestwo Boże. Oczywiście to nie są jacyś narwańcy, tak? Ale tu chodzi o postawę serca, że jeśli chcesz być w tym Królestwie, to musisz mieć to gwałtowne serce. Musisz być gwałtownego serca. Musi być ogień w twoim sercu. Tacy dostępują udziału w Królestwie Bożym. I zobaczcie, przez 3 lata mówi o Królestwie Bożym. 3 lata naucza o Królestwie Bożym i kiedy przychodzi po zmartwychwstaniu, dalej naucza ich o Królestwie Bożym. A więc widzimy ważność tego tematu. Myślę, że Jezus chciał pokazać im bardzo wyraźnie, jaka jest różnica między tym światem, a Jego Królestwem, że ten świat, to Królestwo tego świata jest całkowicie zaprzeczeniem Królestwa Bożego, że w Królestwie Bożym panuje miłość, panuje braterstwo, że to tam znajdziesz pocieszenie, tam ci otrą łzy z twoich oczu, A w tym świecie, wiecie, to jest duch rywalizacji, duch nieprzebaczenia, to już są zgryzoty i płacz. I chciał wyraźnie oddzielić, żeby to utkwiło w ich sercach, kiedy Jego już nie będzie z nimi tutaj na ziemi, żeby oni pamiętali o tym. Ale zobaczcie, jak ludzie często, może nie inaczej, możemy zobaczyć tutaj, jak ludzie reagują na takie zwiastowanie. Wiecie, kiedy człowiek nie jest jak gdyby napełniony Duchem Świętym, wiecie, bo Duch Święty przynosi do naszego życia to, że lepiej rozumiemy Słowo Boże. Jesteśmy bardziej otwarci, bardziej je przyjmujemy. To powoduje Duch Święty, tak? Ja pamiętam, kiedy nie byłem ochrzczony Duchem Świętym, kiedy miałem te pierwsze kroki swoje w chrześcijaństwie, to tak naprawdę niewiele rozumiałem ze Słowa Bożego. Wręcz, wiecie, męczyłem się i jak gdyby w pewnym momencie też było mi głupio, że inni rozumieją, a ja nie rozumiem. Że skoro to jest takie proste, to ze mną chyba jest coś nie tak, bo ja takich prostych rzeczy nie rozumiem. Ale wiecie, kiedy Duch Święty przyszedł do mojego życia, kiedy zaczął mnie prowadzić, to z biegiem czasu to moje oczy zaczynały się otwierać. I zobaczmy tutaj na uczniów, którzy 3 lata słyszą o Królestwie Bożym, później jeszcze przez 40 dni, to oni powinni powiedzieć: Alleluja, Panie, dziękujemy Ci za to zwiastowanie o Królestwie Bożym. My naprawdę już to rozumiemy, będziemy się kierować tą nauką, będziemy szli tą drogą. Dzięki Ci Boże za to. A oni po tej całej nauce mówią, a gdy się zeszli, czytamy tutaj w 6 wersecie, pytali Go mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Wiecie, to pytanie, kiedy oni zadawali takie pytania? Na początku drogi za Jezusem. Pamiętamy to, kiedy dwaj bracia mówili: o Panie, ja to bym chciał w Twoim Królestwie zasiadać po Twojej prawicy, a ja po lewicy Twojej. Jakbym mógł, to żebyś mnie posadził po swojej lewicy. I oni mieli na myśli Królestwo tutaj na ziemi. To było ziemskie myślenie. I tutaj to ziemskie myślenie dalej przewija się w ich umysłach. Oni się pytają: Panie, kiedy odbudujesz? No dobrze, mówiłeś tutaj o tym Królestwie, tyle mówiłeś o tym Królestwie, no to kiedy odbudujesz to Królestwo? Ale to nie o to Królestwo chodzi. Wiecie, kiedy dwóch uczniów szło do Emaus, pamiętamy to wydarzenie, Ewangelia Łukasza, to, o czym oni rozmawiali: a myśmy myśleli, że On przyjdzie i odbuduje to Królestwo i że ten Izrael będzie taki sam jak za króla Dawida, jak za króla Salomona, potężny i wielki. Ale wiemy, że tak się nie stało. I Pan Jezus odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Nie troszcie się o to, co wydarzy się kiedyś, za ileś tam lat. Wiecie, nasze życie z Bogiem to jest życie dniem dzisiejszym. To jest nasza realność teraz z Bogiem. To nie jest to, co wydarzy się za miesiąc, za rok czy za 2 lata. To jest to, jaką Ty masz dzisiaj relację. Nie jaką miałeś wczoraj, nie jaką będziesz miał jutro, tylko jaką masz relację dzisiaj z Panem. Bo co by było, gdyby Pan przyszedł dzisiaj? To co byś Mu powiedział? Poczekaj do pojutrza, załatwię wszystkie ważne sprawy i wtedy tak. Ureguluję wszystkie swoje, albo postaram się zmienić swoje wady i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, Pan Jezus powiedział: nie wasza to rzecz. Może to było zbyt ostro dla niektórych. Wiecie, ludzie są tacy, że o, ale mi powiedział. Nie wasza to rzecz. A co miał im powiedzieć? Bo co mógłby im powiedzieć? Że królestwo wasze przyjdzie w 1948, dopiero wam odbuduje. 20 wieków później. No i co ta wiedza by zmieniła w ich życiu? Wiecie, humaniści by powiedzieli, że można by było Izraelitów, akurat tych uczniów, wytłumaczyć, bo oni byli tacy spragnieni tego swojego królestwa. Oni tyle wieków byli pod zaborami, co najmniej 8 wieków. Możemy sobie to, 8 wieków wcześniej żył król Achab, to już tam się źle działo. A później już od Achaba coraz gorzej. I przyszli Asyryjczycy, złupili, później Babilończycy złupili. później jeszcze inni, Medowie, Persowie i tak dalej, na końcu Rzymianie. I dlatego oni tak tęsknili za tym swoim królestwem. I dlatego to królestwo tak było w ich sercach, że oni zadawali takie pytania Jezusowi. Ale to były, moi drodzy, ziemskie pytania. To były ich pragnienia. A Jezus powiedział, że wasze pragnienia powinny być gdzie indziej. Wasze królestwo, królestwo, o którym mówię, to nie jest to królestwo. Ono jest całkowicie gdzie indziej. Jego nie ma na mapie. To nie jest mapa taka ziemska. Jego nie pokażesz palcem na mapie. Ono jest na mapie twojego serca. Ono musi być tutaj w twoim sercu. I Królestwo Boże musi być powiększane. Tam, gdzie zrobisz twój krok, tam to królestwo będzie miało swój zasięg. I jest to królestwo, które niesie niesamowitą moc. Moc przemiany ludzkiego życia. I o tym mówił Jezus, o tym nauczał. I często ludzie zamykają się, wiecie, w takim, no po prostu nie dorastają do pełni Chrystusowej, aby zrozumieć te najprostsze i pierwsze sprawy. Ale dalej tutaj może wróćmy się i czytamy, że Pan Jezus powiedział: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. I mówi tutaj o Duchu Świętym. I zobaczcie, że jest to obietnica Ojca. I czasami ludzie, wiecie, no modlą się o dar Ducha Świętego, żeby być napełnionym Duchem, żeby mieć dar na przykład mówienia językami, ale to nie przychodzi, tak? I zastanawiał się, mówię, a może to nie dla mnie? Może rzeczywiście to jest dla pastora, dla, nie wiem, kaznodziei, dla kogoś, kto jest w służbie, to tak. Ale ja jakoś tak może rzeczywiście nie powinienem nawet się o to modlić, może to nie jest dla mnie. Ale tu jest takie słowo użyte: oczekujcie, oczekujcie. Ono jest zwrócone do ciebie i do mnie, do każdego z nas. My mamy oczekiwać tej obietnicy, a to nie jest obietnica denominacji. My nie mamy w statucie KHWE, że a Kościół ci obiecuje, że po 2 latach, jak już będziesz miał taką ładną, świętą buzię, to zostaniesz ochrzczony Duchem Świętym. Ani pastor ci tego nie obiecał, nie powiedział ci, że słuchaj, jak jeszcze tutaj ze 2 lata posiedzisz w tej ławce, to ja to zrobię i będziesz miał Ducha Świętego. To nie jest obietnica od człowieka, ale jest to obietnica od Ojca. Oczekujcie. Oczekujcie tej obietnicy. Jeżeli nie oczekujesz, jeżeli nie zabiegasz w tym oczekiwaniu o Ducha Świętego, żeby Duch Święty ciebie napełnił, to On ciebie po prostu nie napełni. To twoje życie będzie dalej wyglądało tak, jak wyglądało życie uczniów, którzy mylili Królestwo Boże z Królestwem Ziemskim i którym bardziej zależało na koszuli, bo koszula bliższa była ciału. Bardziej im zależało, bardziej oni byli zainteresowani tym ziemskim królestwem. Tak tutaj z tego tekstu możemy zauważyć. Ale kiedy będziemy oczekiwać, to wiemy, że od Boga spływa z góry wszelki dar dobry i datek doskonały. O tym pisze Jakub. I że Bóg nie da nam kamienia zamiast pokarmu, albo węża czy skorpiona zamiast jajka. Tam jest bodajże tak to słowo jest przedstawione. Ale da nam to, co najlepsze. Da nam swojego Ducha Świętego, aby On nas prowadził. I dalej czytamy tutaj 8 werset. Jest to kluczowy, myślę, werset Dziejów Apostolskich, który mówi: ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i po krańce ziemi. Duch Święty, można by to króciutko tak podsumować, Duch Święty jest konieczny. Kiedy weźmiemy moc Ducha Świętego, to zobaczcie, że wszystko się zmienia. Wtedy możemy świadczyć o Jezusie z mocą. Wtedy możemy być ludźmi, którzy będą tymi heroldami Bożymi. wyposażonymi we wszystko to, co jest nam potrzebne do zwiastowania Ewangelii. I nie będzie to moc krasomóstwa takiego. Nie będzie to moc jakiejś charyzmy, kiedy człowiek, wiecie, tak pięknie mówi, ale to będzie moc Ducha Świętego, kiedy ludzie będą przekonywani o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości, a będzie to czynił Duch Święty, który będzie działał w sercach ludzi, którzy będą Jego sługami. I to jest nam dzisiaj dane, kiedy przyszła ta obietnica wylania Ducha Świętego, to Duch Święty, czytamy o tym w drugim rozdziale, jeszcze do tego drugiego rozdziału na chwilę zajrzymy, ale widzimy, że wszystko się zmienia od tego momentu, że weźmiecie moc Ducha Świętego i w tej mocy, Zachariasz pisze 4:6, nie w swojej sile, nie w swojej mocy, ale w mocy Ducha Świętego to się stało. Często ludzie tak chcą, żeby trochę wskazać palcem na nich, a zobacz, jaki on jest, a jaki on taki, żeby tylko trochę tego człowieka wywyższyć. Ale zobaczcie, Zachariasz mówi nie. To nie dzięki naszej sile, nie dzięki naszej mocy została odbudowana świątynia. To nie dzięki naszym staraniom, i nie dzięki naszej sile. Chociaż my żeśmy się tam uwijali przy tej świątyni. Pot leciał po naszych plecach, ale to nie dzięki nam, ale dzięki mocy Ducha Świętego. My mieliśmy siłę, my mieliśmy błogosławieństwo od Boga, aby tą pracę wykonać. Ileż trzeba mieć pokory w sercu, żeby to wszystko złożyć na ołtarzu i powiedzieć: Panie, to nie ja, ale to Ty. To dzięki Twojemu Duchowi. To dzięki Twojemu Duchowi dzisiaj tu jesteśmy. To nie dlatego, że ja byłem taki wspaniały, taki dobry, ale dlatego, że to Ty byłeś taki dobry i taki wspaniały. I chciałbym teraz przejść trochę dalej do 15-16 werset. A więc widzimy, że Duch Święty działa pośród uczniów. Sytuacja się zmienia, coś zaczyna się dziać, coś nowego. Wiecie, i w tych owych dniach, tutaj czytamy, stanął Piotr wśród braci, a było tam zebrane grono około 120 osób i rzekł: mężowie, bracia, musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa. Zobaczcie, że jest to pierwsze kazanie o Duchu Świętym, które zostało wygłoszone w Dziejach Apostolskich. Pierwsze kazanie rodzącego się Kościoła o Duchu Świętym. I Piotr zwrócił tu uwagę na Ducha Świętego, który działał, który jest tym samym Duchem, który działał w Starym Testamencie i który obiecał Jezus dać Kościołowi. Dlatego, że mówi tu, który w Duchu Świętym przepowiedział przez usta Dawida, a więc króla starotestamentowego. Jest tu takie doskonałe połączenie i pokazanie, że to jest ten sam Duch. Ten sam Duch Święty, który działał w Dawidzie, to jest ten sam Duch, który działał i teraz w Kościele Nowego Testamentu. I wiecie, to jest kazanie o Duchu Świętym, a teraz za chwilę Piotr stanie przed tłumem i wypowie kazanie w mocy Ducha Świętego. I zobaczcie, co tam będzie się. Myślę, że wszyscy wiemy, co tam się dzieje, bo znamy Słowo Boże. I gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I był to warunek konieczny do wypełnienia przez Kościół, przez ludzi, którzy zostali tam zgromadzeni. Było ich 120 osób. Wiecie, i wszyscy byli na jednym miejscu. To nas uczy tego, że my powinniśmy być posłuszni Bożemu głosowi. Że, wiecie, to nie nasze zdanie jest najważniejsze, ale zdanie Ducha Świętego, zdanie Boga, które jest wypowiedziane do nas, do Kościoła. I kiedy później Paweł już szedł w swojej pierwszej, drugiej i trzeciej podróży, wszędzie gdziekolwiek się udał, to mówił: my i Duch Święty. On był całkowicie poddany Duchowi Świętemu. My i Duch Święty. On nigdzie sam o sobie nie stanowił, sam o sobie nie decydował. Nie mówił: ja mam prawo i mogę sam gdzieś sobie wybrać drogę. Ale mówił: Duch Święty i ja. Duch Święty i ja. A więc oni tutaj byli wszyscy na jednym miejscu, byli poddani Bożemu Duchowi. I kiedy nastąpił ten Dzień Zielonych Świąt, Dzień Wylania Ducha Świętego, to Piotr, pełen mocy, to już nie był ten sam Piotr. Wiecie, kiedy byśmy sobie otworzyli Ewangelię i zobaczyli Piotra sprzed napełnieniem, ochrzczeniem Duchem Świętym, a po, to widzimy dwie różne osoby. To nie jest już ten Piotr, który przyszedł do Jezusa i mówił: Panie, chociaż na śmierć to pójdę z Tobą, a nawet dzisiaj. A co mi tam? Pójdę. A wiecie, a za chwilę grzał się przy ogniu razem z tymi, którzy śmiali się z Pana Jezusa. Taki był Piotr. Ale kiedy został wylany Duch Święty, kiedy Duch Święty przemienił życie i serca tych ludzi, to wiecie, na skutek zwiastowania w mocy Ducha Świętego nawróciło się 3000 osób. Wyobraźmy sobie teraz, gdyby jutro nawróciło się 3000 osób i gdyby oni przyszli wszyscy do nas do zboru. Było tam około 120 osób. Wierzę, że to byli ludzie gotowi do tego, żeby poświęcić i oddać swoje życie, aby móc usłużyć akurat tym ludziom, którzy się nawrócili podczas zwiastowania Piotra. Że to byli ludzie, którzy bardziej stawiali na pierwszym planie, stawiali Boga i Jego dzieło, powiększanie Królestwa Bożego, niż własną wygodę, niż własny komfort, niż własne bezpieczeństwo. Wyszli daleko poza to. Wiecie, czasami są takie kościoły, że jak przyjdzie jeden grzesznik, gdzie to tak stanie, taki biedny w drzwiach i nie wie, co zrobić. Nikt do niego nie podejdzie, a jeszcze może z jakiegoś problemu, wiecie, nie pachnie ładnie od niego. To ludzie tylko z tego zapamiętają tyle, że no przyszedł taki, no śmierdziało od niego. Wiecie, i to jest cała czasami posługa Kościoła dla takiego biednego grzesznika. I wyobraźmy sobie teraz te 3000 osób. Wiecie, to nie były osoby, które żyły beztrosko, tak? Bo w tamtych czasach niewiele osób żyło beztrosko. Ale zobaczmy, kto przychodził na spotkania z Panem Jezusem. Przychodzili, były kobiety lekkiego obyczaju, złodzieje, przychodzili chorzy. No przychodzili, no dzisiaj byśmy powiedzieli motłoch, tak? Tak mówili faryzeusze, to motłoch tylko przychodzi. I wiecie, kiedy Piotr zwiastował, przyszli ludzie podobni na to miejsce. Ale oni byli gotowi poświęcić się dla nich. Gotowi byli położyć wszystko do tego, aby zwiastować Boże Słowo, aby ci ludzie mogli być pozyskani do Królestwa Bożego, aby mogli czuć się w tym Królestwie Bożym, jako chciani obywatele, a nie jako, nie wiem, nieproszeni goście. Tak działał ten pierwszy Kościół. I dalej, gdybyśmy ciągnęli tą historię, to wiemy, że z tych 3000 osób tam Duch Święty zaczął niesamowicie działać, zaczął oczyszczać też, rozwiązywać różne sprawy, czasami bardzo drastycznie, ale to było potrzebne wtedy. Ale to, co chciałem dzisiaj jak gdyby włożyć w nasze serca, to, że powinniśmy zabiegać o Ducha Świętego. Dlatego, że bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie uczynić naprawdę nic w Kościele. Wiecie, ja nie wiem, mogę się czegoś nauczyć i mogę do Was mówić, aż mi śliny zabraknie, ale to nie będzie miało żadnego wpływu na nikogo tutaj w tej sali. Jeżeli to będzie tylko wyuczone, wykute gdzieś tam na pamięć, jeżeli nie będzie w tym Ducha Świętego. Tak samo i wy, tak samo każdy z nas. Jeżeli będziemy robili coś tylko w swojej własnej sile, to nigdy nie dożyjemy tej pięćdziesiątnicy działania w mocy Ducha Świętego. Zawsze będziemy na poziomie tych ludzi, którzy mówią: Panie, a kiedy Ty nam zbudujesz taki fajny i miły zborek, żebyśmy tak się dobrze w tym zborze czuli, żeby żaden grzesznik do tego kościoła nie przyszedł, nie zburzył nam naszego fajnego nabożeństwa. Nie po to tu jesteśmy, nie po to Bóg nas powołał, abyśmy się fajnie czuli, ale po to, żeby ludzie mogli poznać przez nas Jezusa, ale do tego potrzebny nam jest Duch Święty i moc, którą On ma, aby ona działała w nas. Niech Bóg nas błogosławi, bracia i siostry. Amen.